Minęła 21.30. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich młodych radiosłuchaczy. I zapraszamy na czas wzrastania. Dzisiaj, tak jak już niektórzy mieli okazję zorientować się, szczególnie oglądając telewizję Trwam o 18.15, a także będąc aktywnym na Facebooku, jest z nami ogólnie pojęte Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów z ojcami, z braćmi, klerykami, a także z młodymi ludźmi, którzy przyznają się do tego Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów i jest ich sporo, chyba jeszcze tyle osób studio radiowe nie widziało, z tego co ja kojarzę, ja pamiętam, może wcześniej były liczniejsze grupy, dlatego myślę, że warto byłoby na początku, by przynajmniej powiedzieć swoje imię, nazwisko, skąd jesteście, a później przejdziemy do tematu, a już teraz wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam na nasz fanpage na Facebooku. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest i nasze zdjęcie ze studia, więc można nas zobaczyć. Można zobaczyć dzisiejszych bohaterów czasu wzrastania. Jest też baner z tematem, a pytanie, które wam zadamy już za moment. Witam więc bardzo serdecznie, no i oddaję głos. Może ojciec Witold najpierw powie tak ogólnie.
Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie w imieniu naszej, jak to ojciec już zauważył, całkiem niemałej grupy i cieszę się, że będziemy mogli te dobrych parę chwil, a właściwie 2 godziny, dziś razem spędzić. Zachęcamy do słuchania tej audycji.
Filip Ciszek z Tuchowa.
Szymon Niziołek z Ołpin.
Dominik Hołda z Olszyn.
Dawid Raczek z Biesiadek.
Kamil Krzywoń z Rygnic.
Tomek Grzybowski z Dębicy.
Piotr Madejczyk z Błaszkowej.
Marcin Mróz z Bielów.
Brat Paweł Orzeł z Tuchowa.
Brat Ireneusz Krzywoń z Tuchowa.
Diakon Łukasz Baran również z Tuchowa.
Paweł Marszał z Siedlisk.
Michał Chronowski ze Stróżnej.
Rafał Wawrzynek z Rozwadzy.
Bartek Laskowski z Bobowej.
Jarek Bochenek z Siołkowej.
I towarzyszy nieodłączny mój współpracownik,
ojciec Artur, redemptorysta z Tuchowa,
z którym to od niedawna mamy okazję razem pracować w duszpasterstwie powołań redemptorystów, a przy tej okazji bardzo, bardzo serdecznie, myślę, że nie tylko w imieniu nas, redemptorystów, ale wszystkich tutaj w studiu będących, pozdrawiamy ojca Piotra Grześkiewicza, który do niedawna jeszcze pracował jako duszpasterz powołań, a teraz pracuje we Wrocławiu.
Więc mniej więcej już wiemy, może taki konkurs, nie wiem, czy mam jakąś nagrodę, nie mamy chyba nagrody, może ojciec Witold coś w trakcie programu wymyśli, ale
coś
myślę,
się znajdzie,
że
ojcze, no.
Konkurs dla naszych słuchaczy, ile osób jest w studiu, więc myślę, że można w komentarzach również te osoby...
Można się pomylić o 5.
Tak, można się... Więc zapraszamy do tego, żeby w tym konkursie wziąć udział. No i temat dzisiejszych naszych rozważań, rozmów... Z kanapy do ubogich. Taki temat troszeczkę się kojarzący z jednej strony ze Światowymi Dniami Młodzieży, z Ojcem Świętym Franciszkiem, bo to takie nośne dosyć hasło o tym, żeby zamiast wygodnej kanapy kupić sobie wygodne buty i pójść coś dobrego zrobić na świecie. A z drugiej strony ta kwestia ubogich troszeczkę nam bardziej konkretyzuje to, o czym będziemy sobie mówić, ale wolałbym, żeby nasi goście powiedzieli, o czym ta audycja ma być, tak? Jakie jest założenie, co chcemy powiedzieć młodym ludziom.
To dokładnie jak ojciec Grzegorz już wspomniał, chcemy mówić właśnie o tym, że mamy wyjść do ludzi, wyjść do ubogich. Dzisiaj razem z naszymi młodymi będziemy się zastanawiać, kto jest tym ubogim. Dla nas, dla redemptorystów, to jest szczególne zadanie i to jest nasza misja, charyzmat naszego zgromadzenia. Wiemy też, że stoimy u progu kolejnego roku duszpasterskiego, a jego hasło to właśnie idźcie i głoście i pragniemy i chcemy to szczególne zadanie, to szczególne posłanie wypełniać. I podczas tej audycji będziemy się zastanawiać, w jaki sposób, do kogo, kto jest tym ubogim, do kogo jesteśmy posłani, szczególnie też jako ludzie młodzi.
No właśnie, to może też od razu pytanie pojawi się dla naszych słuchaczy. Kim jest człowiek ubogi dzisiaj tak właściwie? Kto według was jest szczególnie ubogim i duchowo, i materialnie, i do kogo, tak jak ojciec Artur powiedział, trzeba byłoby pójść, ubierając te wygodne buty, do kogo pójść głosić Ewangelię? Kto jest ubogim człowiekiem dzisiaj? I na te odpowiedzi oczekujemy na naszym fanpage'u na Facebooku, a także piszcie SMS-y. Numer dla tych SMS-ów 536 600 500. Kto według was jest człowiekiem ubogim? Do kogo trzeba iść i głosić Ewangelię? Są ojcowie, są bracia klerycy przygotowujący się do kapłaństwa, do bycia redemptorystami. Są też młodzi ludzie, którzy może z tym światem młodzieży mają troszeczkę więcej wspólnego z praktyki niż z teorii, niż my troszeczkę starsi od was i też do tej młodzieży, która przyjechała odważna, do mężczyzn młodych. Takie pytanie, czy łatwo jest dzisiaj głosić Pana Jezusa, czy przyznawać się do swojej wiary? To takie zaczepne. A druga rzecz taka, no jak to robić? W jaki sposób to robić? Wśród rówieśników. Czas start.
No cóż. Ja myślę, że pierwszą rzeczą to jest żyć z tymi ludźmi. Jezus powiedział, że Królestwo Boże ma przyjść do ludzi i chyba to jest najważniejsze, żeby w ogóle z tymi ludźmi być. I wtedy, gdy z nimi jesteśmy, gdy żyjemy jak normalni ludzie, bo też nie chodzi o to, żeby się zamykać, po prostu im pokazać, że życie wiarą, życie chrześcijaństwem daje szczęście, że nas zmienia na lepsze.
Można też pokazać to, jaka jest nasza wiara, poprzez proste noszenie krzyża w takich miejscach jak szkoła, czy po prostu publicznie, nie wstydzenie się go. No bo jeśli ktoś widzi krzyż na naszej piersi, to już może wnioskować, że jesteśmy katolikiem. I nie żeby spotykało się to z jakąś niechęcią, bo wiara jest prywatną sprawą każdego człowieka, ale z pewnością trzeba się przełamać i odważnie wyjść publicznie.
Wielu młodych ludzi, naszych rówieśników, których spotykamy w szkole, na ulicy, w autobusie, w różnych miejscach są, jak ja to widzę, przepełnieni czymś. Lub upodobają sobie jakiegoś wokalistę, fascynują się grami komputerowymi, lubią się spotykać i są przepełnieni czymś, żyją tym. Wydaje mi się, że młodzi ludzie, którzy odważnie chcą głosić to, że Chrystus jest ich królem, powinni właśnie pokazać to, że my żyjemy, że my właśnie przepełniamy, fascynujemy się Panem Bogiem, aby im pokazać, że Panem Bogiem też można się zafascynować.
Jeszcze jakiś pomysł. A czy to jest łatwe? Bo też to pytanie jakoś może wam umknęło. Czy łatwo jest nawet ten krzyżyk nosić? Jak jest dzisiaj? Bo ja pamiętam ze swojego doświadczenia, czy ojcowie też starsi nasi goście dzisiaj, ze swojego doświadczenia to było już parę lat temu. Natomiast jak to jest dzisiaj? Czy wyjście z krzyżem na piersiach, niektórzy macie tak pięknie wyeksponowany krzyż, redemptorystowski zresztą, z czego się cieszymy, ale no, jak patrzą wasi rówieśnicy, czy się nie śmieją z was? Jak to wygląda?
Raczej nie spotykam się, żeby się śmiali, natomiast czasem na przykład, żeby wyciągnąć Pismo Święte i przeczytać w autobusie czy coś, no, czasem są pewne opory, ale To jest też najważniejsze, żeby się modlić o odwagę, bo odwaga jest owocem Ducha Świętego i to jest to też o to chodzi, żeby prosić Boga o tę łaskę, bo to jednak całe dobro, które my możemy czynić, od Boga pochodzi. I to jest też kwestia tego, żeby o siłę i o tą odwagę prosić. Tak myślę.
Można też podać za przykład, jeśli idziemy miastem z grupką osób, z grupą kolegów i spotykamy księdza idącego z komunią do chorych z bursą, wtedy na widok tego przeważnie się powinno się przyklęknąć, jednak jest to trudne, ponieważ można się spotkać z tym, jak krzywo będą patrzeć na nas rówieśnicy, że tak to ujmę.
Czyli no, jest pewna obawa, że nie będzie tak łatwo, bo to kolejne pytanie, które chcę zadać, pytanie, takie zagadnienie, żeby to nie było przepytywanie was tutaj. Jak uważacie, czy każdy jest posłany, czy wy też jako młodzi ludzie powinniście być, no, głosić Ewangelię? Bo jeżeli myślimy o głoszeniu Ewangelii, o pójściu do kogoś z Ewangelią, z Panem Jezusem, to myślimy właśnie o księdzu, myślimy o siostrze zakonnej ewentualnie, o osobach, które no, mają taką profesję, mówiąc brzydko, czy mają takie powołanie, to powołanie realizują. Jak uważacie? Bo papież powiedział, że trzeba wziąć te buty i iść w tych butach w konkretne środowiska. Ale w zderzeniu z takim codziennym życiem, jak wy odczuwacie? Jak to wygląda?
Z całą pewnością Bóg każdego z nas powołał do głoszenia Ewangelii. Nie trzeba przecież być księdzem, nie trzeba być siostrą zakonną, żeby głosić Jezusa. Tym bardziej, że bardzo często jedyną Ewangelią, którą przeczyta, zobaczy młody człowiek, będziemy my sami. I musimy po prostu swoim codziennym życiem na co dzień, nie tylko w kościele, nie tylko na naszych parafialnych spotkaniach, ale w codziennym życiu, w szkole, w autobusie, podczas spacerów z naszymi kolegami musimy żyć Ewangelium, nie wstydzić się Jezusa, przeżegnać się chociażby przed kapliczką po drodze, bo to już jest znak, że Jezus jest dla nas ważny i mimo tego, że jesteśmy normalni, śmiejemy się, bierzemy udział w różnych imprezach, to żyjemy Ewangelią i Bóg jest dla nas ważny.
A jakie konkretne takie momenty, czy nie wiem, przykłady takiego przygotowania może do tego głoszenia, bo przecież no nie pójdę i nie powiem czegoś, czego nie wiem. Prawda? Tak jak też w Piśmie Świętym czytamy, że trzeba głosić to, co się najpierw usłyszało samemu, co się przeżyło. Co jest takim jakby takim paliwem, które daje wam siłę do tego, no właśnie, żeby się nie wstydzić przed kolegą, koleżanką, nie wiem, przeżegnać przed kanapką w szkole na przerwie, czy no w jaki sposób się tak wzmacniać, żeby później no iść, czy będąc w środowisku, żeby to było takie naturalne, prawda, żeby tak to wychodziło od was indywidualnie z serca, takie świadectwo Panu Jezusie, że nie, że ja teraz ubieram się ładnie, krzyż w rękę i idę dawać świadectwo o Panu Jezusie, ale żeby to właśnie w takich codziennych sytuacjach to świadectwo samo jakoś tak z siebie, czy z serca mówiąc inaczej, wychodziło i wynikało.
Myślę przede wszystkim, że to jest łaska Boża, bo dzięki niej jesteśmy odważni i możemy o Bogu świadczyć, dawać wiele przykładów, ale myślę także, że Słowo Boże, które czytamy, Pismo Święte, czy nawet Ewangelia, czy czytania, czy psalm w kościele, one nieraz są tak prosto do nas skierowane, mają taki przekaz do nas, aby na przykład coś w naszym życiu zmienić, abyśmy mogli, na przykład zachętę, żebyśmy mogli iść i głosić jakieś porady. To daje główną siłę do bycia naturalnym w dawaniu świadectwa o Chrystusie.
Myślę, Ojcze, że chłopaki tutaj jakoś może zbyt szczegółowo się nie przedstawili, bo oprócz tego, że są młodzi, co niewątpliwie jest wielkim walorem i że są bardzo sympatycznymi ludźmi, to jeszcze każdy z nich jest jakoś szczególnie zaangażowany, myślę, już na tym etapie w ewangelizację. To trochę tak trudno może mówić o sobie, ale mamy tu w studiu, mamy tu lektorów, a przecież to jest piękna posługa ewangelizacyjna, w sposób godny i właściwy czytać ludowi Bożemu Słowo Boże, właśnie nie gdzieś tam na prędce i minutę przed zobaczony tekst, ale przygotować to. Mamy tu ceremoniarzy w tym studiu, którzy dbają o liturgię. Mamy członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w tym gronie. Mamy osoby, które angażują się także w życie Kościoła od strony muzycznej. I myślę, że to jest przepiękne, kiedy też, czy w różnego typu stowarzyszenia, kiedy też młodzi ludzie odkrywają to, że coś potrafią, bo no myślę, że to jest też nasze wspólne doświadczenie, że czasem trochę brakuje wiary w to, że ja, który mam kilkanaście lat, że ja mogę ewangelizować, ja mogę głosić. Oczywiście, że to w jaki sposób jesteśmy z innymi, w jakim stylu z innymi rozmawiamy, spotykamy się, czy jesteśmy pogodni, radośni, czy zasiewamy w ludzkich sercach nadzieję, to jest bardzo ważne. Ale okazuje się, że to nie jest jedyna rzecz, którą młodzi ludzie mogą zrobić dla ewangelizacji, nawet nie nazywając tego szumnie ewangelizacją. I tu jakoś tak moje myśli od razu biegną w stronę takiego dla mnie bardzo budującego i pięknego przykładu, że będąc młodym człowiekiem, który właśnie nie ma skończonych ani studiów teologicznych, ani nie skończył kursów nawet nowej ewangelizacji, ani nie ma jakiegoś pogłębionego studium na ten temat, można coś zrobić pięknego dla swoich rówieśników i ze swoimi rówieśnikami. I tutaj właśnie te moje myśli biegną w stronę Michała, który tu jest z nami w studiu, bo jakiś czas temu całkiem niewielki udało się, no co tu dużo mówić, no w niewielkiej, choć uroczej miejscowości zrobić wielkie Boże sprawy. Może parę słów na ten temat, Michał.
Jak się dowiedziałem zaraz przed audycją, że mam coś o tym opowiedzieć, zacząłem się zastanawiać, skąd się w ogóle to wzięło. Pomysł na czuwania, organizowanie takich spotkań i wróciłem myślami do wydarzenia sprzed roku, kiedy to w sercu naszego dekanatu bobowskiego, właśnie w miejscowości Bobowa, odbyło się pierwsze takie czuwanie organizacyjne, które miało na celu zintegrować młodzież w naszym dekanacie i obudzić taką iskierkę, która będzie przygotowywała i łączyła młodzież do Światowych Dni Młodzieży. Wraz z moim przyjacielem, z którym jesteśmy bardzo, można powiedzieć, zapaleni do organizowania takich rzeczy, do brania udziału w takich rzeczach, braliśmy udział w kilkunastu, jak nie wiem, nawet czy 20, nie przekroczyło takich czuwaniach. I w końcu stwierdziliśmy, że to jest coś pięknego, że to jest coś, czego nam brakowało, ale nie wiedzieliśmy, czym tą pustkę wypełnić. I początkowo jestem z bardzo małej parafii, więc stwierdziliśmy, że przyłączymy się do sąsiedniej parafii, która jest większa i razem coś zorganizujemy. Zorganizowaliśmy dwa takie czuwania, które się powiodły. Było dość dużo młodzieży i nurtowało nas wiele myśli na ten temat. Były Światowe Dni Młodzieży, które pokazały, jak nasz polski Kościół i Kościół całego świata jest młody, jaki jest żywy i jakie to jest wszystko piękne. Aż w końcu stwierdziliśmy, że zorganizujemy takie coś u siebie. Zrobimy czuwanie dla młodzieży, zaangażujemy naszą młodzież. Może się uda, warto spróbować. Co bardzo mnie zdziwiło, bo byliśmy tak niepewnie nastawieni do tego. Młodzież z naszej parafii bardzo chętnie się bardzo chętnie nam pomagała. Wysuwali nawet własne pomysły, co zrobić, co poprawić, jak to urozmaicić. I to było dla mnie bardzo piękne, że coraz więcej osób budzi się do działania w ten sposób w naszej parafii, chociaż tej młodzieży wcale nie jest tak dużo.
owoce tych przygotowań były bardzo piękne, ponieważ udało nam się zorganizować czuwanie na praktycznie 200 osób z całego dekanatu. Wszyscy byli zachwyceni. Pięknie adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Następnie mieliśmy spotkanie integracyjne. No i podsumowując tak, branie udziału w tego typu czuwaniach oraz organizowanie, bo już małe doświadczenie z tego mam, to powiem tyle, że pracy jest dużo, nerwów też można trochę stracić, ale naprawdę warto, bo jak się widzi tą młodzież, która cieszy się Jezusem Chrystusem, to aż serce rośnie.
Myślę, że to jest właśnie najlepszy przykład na to, że wcale nie trzeba może wielkich scen, niesamowitych świateł na tych scenach, jakichś nośnych nazw zespołów, czy chodzenia na szczudłach, czy nie wiem czego tam jeszcze, robienia jakichś akrobacji z flagami, żeby zgromadzić młodych ludzi. Oczywiście nie tutaj nie podważam wartości organizacji wielkich spotkań modlitewnych i takich, na których są te najlepsze zespoły grające muzykę chrześcijańską. Ale myślę, moi drodzy, że czasem warto tak trochę bardziej zejść na ziemię, i to na swoją ziemię, kiedy mówimy o ewangelizacji, kiedy chcielibyśmy przeżyć coś pięknego, coś budującego. No to trochę kosztuje, bo jest pewnie łatwiej wsiąść w busa i pojechać na koncert albo na jakieś uwielbienie, niż zorganizować coś u siebie, ale wydaje mi się, że to jest chyba jeszcze ważniejsza droga do tego, żeby Boga mogli doświadczyć młodzi ludzie i niekoniecznie tylko młodzi, ale po prostu, żeby Boga mogli doświadczyć ludzie.
Dziękuję na razie za to świadectwo, bo jest, wydaje mi się, że już powolutku takie światło nam się coraz większe zapala, jeżeli chodzi o temat naszej audycji, o to, o czym będziemy sobie mówili. Powolutku już słyszymy, co można robić, odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, by zejść z kanapy wygodnej, to co ojciec Witold powiedział i Michał też, że no trzeba coś zrobić, trzeba się ruszyć, trzeba czasem nie dospać, trzeba zdenerwować się na kogoś, bo ktoś może coś obiecał zrobić, a nie zrobił, bo może zawalił, albo może chciał, a nie może teraz i tak dalej. I no, jeżeli coś się robi, to jest to rzeczą naturalną, że też pojawiają się pewne problemy. Natomiast taki wysiłek też sprawia, że czujemy, że my tą kanapę zamieniamy na te wygodne buty, które pomagają w głoszeniu Ewangelii. To pytanie ponawiamy również w kierunku naszych słuchaczy. Kim są ludzie ubodzy, czyli tacy, którzy nie mają, czy nie znają Pana Boga, czy gdzieś tego Pana Boga zatracili, czy może zapomnieli o Nim? I w jakie środowiska według Was trzeba byłoby, by pójść w tych butach, głosić Ewangelię? Gdzie, kto, może też z waszego doświadczenia, z waszego życia, z waszych miast, miejscowości, w których żyjecie, w których mieszkacie, możecie powiedzieć, napisać na naszym fanpage'u Czas Wzrastania, Audycja dla Młodzieży, a także pisząc SMS-y 536 600 500. Za moment wrócimy do naszej rozmowy. Teraz piosenka Wstań, która mówi właśnie o tym, żeby wstać, żeby pójść, śpiewa projekt Koinonia. A my oczekujemy na waszą aktywność i po tej przerwie muzycznej wracamy do rozmowy.
Wstań, ludu, wstań, serce
22. Wracamy do naszych rozmów. Przypominam, czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Z kanapy do ubogich, taki temat dzisiejszej audycji. Gościmy Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów i chcemy sobie rozmawiać właśnie na ten temat, co to znaczy pójść z kanapy do ubogich. Dziękujemy za waszą aktywność, o której już ojciec Artur tutaj nam mówi, sygnalizuje. Dlatego chcemy też posłuchać tego, co do nas mówicie. Też taka prośba, żeby się podpisywać, jeżeli chodzi o SMS-y, przynajmniej swoim imieniem, żebyśmy wiedzieli, do kogo się zwracamy. A druga prośba, ojciec Witold mnie tu zganił przed momentem, że zrobiłem sobie quiz. Ile osób jest w studiu, no, padają już odpowiedzi, ale oprócz komentarzy pod tytułem 18 osób, 23 osoby, 15 osób, chcemy, żeby też pojawiały się komentarze, które mówią o tym, kim są ludzie ubodzy dzisiaj i dlaczego mamy do nich iść, w jaki sposób do nich wyjść, gdzie mamy ich szukać. Więc o to też bardzo serdecznie was proszę, żebym na koniec tej audycji nie musiał się jeszcze raz przed ojcem Witoldem tłumaczyć. Słuchamy waszych komentarzy. Ojciec Artur, oddaję głos.
Otrzymaliśmy 3 wiadomości. Na Facebooku Piotr Michalski pisze: ludzie ubodzy to tacy ludzie, którym brakuje chleba duchowego lub chleba powszedniego. Nawet jeżeli posiadamy majątek, to możemy być ubodzy z powodu samotności i braku prawdziwych przyjaciół. Zaś SMS-y od Martyny, pierwszy SMS. Ubóstwo duchowe częste niestety u nas młodych to zamknięcie się na Słowo Boże, źródła poznania Boga, trochę z lenistwa lub brakiem zainteresowania tematyką religijną. Człowiek ubogi duchem jest uboższy od człowieka ubogiego materialnie, pisze Martyna. I jeszcze jeden SMS. Ubogi to nie tylko ten, któremu brakuje jedzenia, ale i ten, któremu brakuje rozumu, nie tyle wiedzy, co mądrości. Chyba trudniej zaradzić tej biedzie duchowej niż materialnej. Redemptoryści są w tym mistrzami. Duszpasterze potrafią skupiać wokół siebie wspaniałą młodzież, bo mają w sobie światło, blask w oczach, w uśmiechu. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie luśnieją na kanapie. Dziękujemy za te głosy, za te SMS-y, za te wyrazy też uznania dla redemptorystów.
Tak, a ja tak mam refleksję, jak słucham tego, co ojciec Artur czyta, że nie wiem, czy chcący, czy niechcący, czy przypadkiem, czy celowo, ale gdzieś z tych SMS-ów, też z tego wpisu wcześniej czytanego, znajdującego się pod zdjęciem, wypływa to, co właśnie dla redemptorystów w wyjściu do ubogich, można powiedzieć, jest kluczowe. W pewnym sensie można powiedzieć, że święty Alfons rozumiał ubóstwo, a święty Alfons to założyciel redemptorystów, bo to może nie wszyscy wiedzą, to ubóstwo rozumiał inaczej niż się tak powszechnie przyjęło. No bo właśnie, kiedy myślimy ubogi, kiedy mówimy ubogi, to pierwsze skojarzenia raczej są związane z tym, że to pewnie ktoś, kto nie ma się w co ubrać, ktoś, kto nie ma co jeść, może nie ma pracy, no generalnie jest w złej kondycji materialnej. Święty Alfons widział takich ludzi na ulicach Neapolu, w którym żył wielką część swojego życia, tam właśnie przeżył, tym ludziom służył, najpierw jeszcze jako człowiek świecki, będąc bardzo cenionym prawnikiem, potem jako kapłan diecezjalny, ale zauważył podczas wyjazdu w góry, niedaleko w sumie Neapolu, że tam są ludzie, których ubóstwo jest o wiele bardziej porażające niż to ubóstwo, które spotkał w Neapolu. A to jest ubóstwo wynikające właśnie z nieznajomości Boga. A nawet jeśli ta jakaś pobieżna znajomość zasad wiary w tych ludziach była, to ta wiara jakby nie zmieniała ich życia. Święty Alfons uważał, że właśnie najbiedniejszymi ludźmi, najbardziej ubogimi są ci, którzy nie znają Boga, w których życiu nie ma nadziei. I spotykając takich ludzi, postanowił założyć zgromadzenie redemptorystów. I dlatego dla nas, redemptorystów, którzy jesteśmy posłani do najbardziej ubogich i opuszczonych, priorytetową grupą, do której chcemy iść, to są właśnie ci ludzie, którzy albo nie spotkali jeszcze Boga na swojej drodze życia, albo to spotkanie z Bogiem było na tyle płytko przeżyte, że to nie wlało w ich serca nadziei. I tu, ojcze, no jakoś tak trudno mi się powstrzymać od wrażenia, że bardzo spotyka się charyzmat redemptorystów z tym, do czego Ojciec Święty Franciszek w czasie swojego pontyfikatu tak bardzo mocno zachęca. Wyjść do ubogich i opuszczonych, wyjść na peryferię świata, rozejrzeć się dobrze wokół i iść do tych, do których może nikt albo nie chce iść, albo którzy umknęli uwadze naszej. Bo my tak wiemy, że tak biegamy w tym życiu, stąd tam i stamtąd tu. I czasem może nie zauważamy, że obok nas jest ktoś, kto bardzo by nas potrzebował, kto bardzo potrzebuje Boga, kto może nawet nie wie, że Pana Boga potrzebuje, ale kiedy by spotkał świadka, to mógłby się poczuć pociągnięty tym świadectwem, które moglibyśmy złożyć jako ludzie, którzy spotkali Boga. Redemptoryści to ci, którzy idą do ubogich i opuszczonych i tak właśnie rozumieją ubóstwo i opuszczenie, to największe, jak wynikało z tych SMS-ów, za które bardzo dziękujemy, i z tego wpisu też pod zdjęciem. Tak, to jest prawda. To jest największa bieda człowieka, jeśli człowiek nie zna Boga. Jeśli nie spotkał Boga na tyle, żeby to doświadczenie spotkania Boga mogło przemienić jego życie i wlało w jego serce nadzieję.
Mhm, czyli troszeczkę już ojciec Witold też tak w kierunku redemptorystów się zwrócił, żeby
zwróciłem się, ojcze, bo mi się tak spodobało i też bardzo dziękujemy, bo to tak zawsze dobrze posłuchać czegoś miłego o sobie, jak tutaj autorka, ojcze Arturze.
No niestety nie podpisany autor.
Nie, no załóżmy, wiemy, że autor albo autorka. No tak, to są dwie opcje zasadniczo. Więc w każdym razie, w sensie ogólnym, autor tego SMS-a napisał, że podobno redemptorystom nie najgorzej to idzie. To nas cieszy. To nas cieszy i tak byśmy chcieli. Chcielibyśmy, żeby szło jeszcze lepiej. Więc dlatego wspomniałem, ojcze, o redemptorystach, że ktoś Bogu dzięki w naszym zgromadzeniu to widzi.
No to teraz do młodzieży też chciałbym się zwrócić i zapytać o to. Już trochę powiedzieliśmy sobie o tym ubóstwie, bo z jednej strony pójście do kogoś, z drugiej strony pójście do ubogich, już tak bardzo konkretnie. Troszeczkę nam nasi słuchacze, też młodzi, powiedzieli, kim według nich są ludzie ubodzy. Znowu wasze doświadczenie życiowe, codzienność. Czy dużo jest takich osób ubogich, może nie w sensie materialnym właśnie, ale w sensie duchowym, wśród was, w waszych środowiskach, tam gdzie żyjecie, w waszych miejscowościach, miastach, we wspólnotach, być może do których należycie, w klasach, w szkołach. Jak to wygląda?
No moim zdaniem bardzo dużo. No nawet ja sam o sobie mogę powiedzieć, że jest wiele takich momentów, gdy nie mam nadziei albo jestem bardzo przytłoczony tymi problemami, które nam przychodzą. Czasami nawet błahymi, ale czasami poważniejszymi. Ale ogólnie wśród moich znajomych jest bardzo dużo osób, które Boga nie znają albo tak znają bardzo pobieżnie lub zupełnie od złej strony. Tak patrzą na Kościół też przez pryzmat różnych afer, a nie patrzą na to, co jest dobre i co jest piękne. I nie patrzą na to, że to jednak zmienia życie ludzi na lepsze. I jest dużo takich ludzi. I myślę, że właśnie do nich trzeba iść. I to jest też nasze zadanie, żeby im właśnie Boga pokazać.
A propos tego właśnie nieznania Boga, tak mi się skojarzyło, czy są wśród nas ubodzy, czy im też właśnie trzeba to głosić. Moja dobra przyjaciółka Kinga właśnie, która też jest bardzo aktywna w spotkaniach młodzieżowych, mówi tak, że spotkanie z Panem Bogiem właśnie na tego typu rzeczach jest niesamowitym doświadczeniem. Niesamowicie to uzupełnia człowieka i jeżeli się komuś o tym opowiada, jeżeli chce się zachęcić kogoś do brania udziału w tego typu rzeczach, to ciężko taką osobę przekonać, bo właśnie ta osoba jest uboga w to doświadczenie poznania tego, że Panem Bogiem można się cieszyć, że poznania właściwego Pana Boga takim, jakim On jest naprawdę.
Ja myślę, że swoimi na swój sposób ubogimi w duchu ludźmi w naszym wieku mogą być ci, którzy przystąpili do bierzowania, ale zrobili to nieświadomie, czyli nie zdali sobie powagi z wagi tego sakramentu i nie przemyśleli tego, czym to tak naprawdę jest, że Duch Święty bezpośrednio dotyka naszą duszę wtedy i musimy naprawdę otworzyć swoje serce na to, by oficie wlał swoje łaski. Tymczasem ci ludzie, którzy przyjęli właśnie to bierzmowanie nieświadomie, po prostu traktują to jako kolejny sakrament do odklepania. Czyli to jest kolejny odhaczony paragraf. No i właśnie myślę, że z tego to ubóstwo wynika. Z tego zbyt mechanicznego podchodzenia do sakramentów.
A co jeszcze jest taką przeszkodą właśnie w takim spotkaniu z Panem Bogiem? Co młodzieży, co wam dzisiaj przeszkadza? No, wam może nie, bo jesteście pewną elitą w swoich parafiach, środowiskach i tak dalej. Jeżeli chodzi o spotkanie z Panem Bogiem, o relacje z Nim, bo jesteście, macie to szczęście, że jesteście w miarę blisko Pana Boga, ale co waszym zdaniem może kiedyś na waszej też drodze życiowej wam przeszkadzało w poznaniu Boga? Co stawało na przeszkodzie, by tego Pana Boga spotkać rzeczywiście tak bardzo realnie w życiu?
Hałas. Chyba mi się wydaje, że najbardziej hałas. My jesteśmy cały czas z każdej strony bombardowani niewiarygodną ilością różnych informacji, newsów i tak dalej. Na Facebooku co chwilę nowe powiadomienia, jakieś nowe wydarzenia i tak dalej. W telewizji mnóstwo informacji, tu się coś stało, tu ktoś coś powiedział. Też od znajomych mnóstwo różnych sytuacji dowiadujemy. I to jest niesamowita ilość informacji i cały czas o tym myślimy, cały czas się tym zajmujemy i nie mamy czasu, żeby posiedzieć w ciszy i zastanowić się, żeby się pomodlić, żeby też poszukać sensu w ogóle życia i tak dalej, żeby też umocnić swoją relację z Bogiem. My nie mamy na to często czasu, albo nawet jeżeli chcemy, to ciągle nam w głowie coś, jakieś myśli przeszkadzają i to utrudnia bardzo.
Myślę też, że brakuje nam świadectw naszych rówieśników. Czym innym jest usłyszeć o Bogu od księdza na kazaniu, od katechety na lekcję religii, a zupełnie czymś innym jest usłyszeć to samo o Panu Jezusie od naszego kolegi, które jest w naszym wieku. Właśnie tego bardzo często nam brakuje, aby ktoś z naszego środowiska zaprowadził nas może na jakieś czuwanie, pokazał nam, że na rekolekcjach jest naprawdę fajnie i to rekolekcje nie polegają tylko na nieustannym odmawianiu różańca, ale jest też czas na zabawę, jest też czas na integrację i brakuje nam świadectwa tego, że Jezus jest kimś, kto zmieni nasze codzienne życie na lepsze, który wniesie nieco radości do naszego całego życia.
Z jednej strony też niekiedy i towarzystwo człowieka blokuje, żeby poznać Pana Boga. Bo jak usłyszysz, będziesz szedł do kościoła, po co? Ponudzić się? To chodź z nami tam i tam. Jak człowiek nie ma odwagi, to się nie ubogaci, bo nie pójdzie z Panem Bogiem się spotkać, tylko pójdzie z tymi kumplami i będzie coraz bardziej popadał. Nie będzie szedł ku Bogu. Będzie jego ubogość się powiększała.
No właśnie, znowu ta opinia innych ludzi. To może być trudne, bo mimo tego, że staramy się to ignorować, to jednak gdzieś z tyłu głowy coś tam siedzi, że ktoś o nas mówi, ktoś o nas myśli negatywnie, ale nie należy się tym przestraszać i dalej trzeba odważnie iść przed siebie, że tak powiem.
Myślę, że bardzo, bardzo ważne jest to, co powiedzieliście tutaj przed chwilą, ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na jeden jakby aspekt. Tutaj Jarek szczególnie mocno powiedział o tym, że ten jakby brak świadectwa innych nam też nie dodaje odwagi, a nawet może trochę ją odbiera. Myślę, że w tym jest dużo prawdy, bo o rekolekcjach sobie jeszcze trochę powiemy, powołaniowych, z redemptorystami, ale dla mnie jedną z takich większych radości, kiedy przyjeżdża kilkudziesięciu młodych ludzi do nas, do redemptorystów, jest to, że ja widzę, jak oni się cieszą tym, że oto przyjechało tu kilkudziesięciu ludzi, dla których Pan Bóg jest ważny, którzy nie są jakimiś, przepraszam za wrażenie, wariatami, nie mają jakichś na tle religijnym odchyleń, tylko to są normalni, młodzi ludzie, którzy swoje życie przeżywają tak jak ich rówieśnicy, którzy się cieszą, którzy się bawią, którzy mają swoje trudności i swoje radości związane ze szkołą, z rodziną, swoje zakochania. Ale jak bardzo się uczestnicy rekolekcji tych naszych z redemptorystami cieszą tym, że obok nich jest ktoś, jest ich rówieśnik, jest ktoś trochę młodszy, trochę starszy, który ma bardzo podobny system wartości, który też Pana Boga w swoim życiu spotyka, stara się spotykać, który też musi powalczyć trochę z różnymi rzeczami, ze swoimi jakimiś złymi może nawykami, ze swoimi grzechami też. To jest, moi drodzy, bardzo ważne i dlatego myślę, że to, co powiedzieli tutaj chłopaki w studiu przed chwilą o tej wartości świadectwa jest nie do przecenienia, bo im więcej ty masz odwagi, żeby dać świadectwo, że wierzysz, tym więcej odwagi wyzwala się w sercu tego, kto jest obok ciebie.
W nawiązaniu do tego, co mówili tutaj chłopaki, otrzymaliśmy kilka SMS-ów, m.in. Grzegorz Swadowic pozdrawia nas, daje nam też konkretne dla młodych takie propozycje, jak można być z ubogimi, pomagać ubogim. Mówi o odwiedzaniu przede wszystkim samotne dzieci, w szpitalach osoby starsze, które potrzebują pomocy, dobrego słowa, nieraz zostają same, które czasem tracą wiarę, aby w taki sposób też konkretnie pomagać, idąc do tych ludzi, gdzie możemy iść, gdzie możemy dawać radość. Też pośród tych SMS-ów pojawiło się takie stwierdzenie, że biedny jest ten, kto pożąda wielu rzeczy, pisze Tomek. I tutaj to, co Michał wcześniej powiedział, no właśnie, to co najważniejsze i to pośród różnych naszych wypowiedzi wynikało, to co najważniejsze to, aby był Pan Bóg, aby mieć Pana Boga. I wtedy, myślę tutaj odpowiedź na to, co powiedział, co napisał Tomek, jeśli będzie Pan Bóg, jeśli Jego będziemy pożądać, będziemy chcieli być z Panem Bogiem, to wtedy będziemy prawdziwie szczęśliwi. Martin natomiast pisze, że redemptoryści pomagają ubogim i opuszczonym w fenomenalny sposób, są zawsze blisko drugiego człowieka we współczesnym świecie. Człowiek jest najbardziej ubogi w sferze religijności, duchowości, dlatego potrzebują kapłanów, sióstr zakonnych, przede wszystkim młodych ludzi, którzy dają o tym żywe świadectwo, właśnie tak jak w tej audycji. I jeszcze jeden SMS od Adama. Ludzie ubodzy to ci, którzy nie modlą się, nie czytają Pisma Świętego, nie mają Pana Boga, nie wyznają wiary, nie są blisko religii.
Dzięki, dziękujemy za waszą aktywność i zachęcamy do niej po raz kolejny. Przypomnę numer telefonu 536 600 500, kim są ludzie ubodzy, do kogo trzeba byłoby w pierwszej kolejności według ducha redemptorystowskiego pójść, wstając z tej kanapy i głosić Ewangelię. Tak mi się też nasunęło, jeżeli mówiliśmy sobie o przyczynach, dlaczego nie głosimy Ewangelii, dlaczego nie chcemy tego robić, no to też chyba takie lenistwo właśnie, nie? Papież, tak mi się wydaje, że papież o tym mówił w Krakowie, o tej kanapie, że kanapa to jest wygodna, bo jest ciepło, jeszcze jak sobie zagrzejemy to miejsce, siedząc tam kilka ładnych chwil i z tego ciepłego miejsca wstać, jeszcze się schylić, te buty ubrać i wstać i pójść dalej, no to rzeczywiście czegoś od nas wymaga bardzo konkretnego, a przede wszystkim przezwyciężenia chyba tego lenistwa.
Myślę, ojcze, że w tym jest dużo racji. Trochę się teraz boję, jak to zostanie odczytane, ale no, najwyżej chłopaki będą krzywo na mnie patrzeć, a może też i słuchacze, jeśli są młodzi. Ale nie, to nie będzie narzekanie, moi drodzy, na młodych ludzi, tylko jeszcze większy podziw dla tych, którym się coś chce. Myślę, że kiedy my, ojcze Grzegorzu, ojciec Artur jest troszkę młodszy, ale nie aż tak bardzo, kiedy my byliśmy nastolatkami, to czymś znacznie bardziej powszechnym było to, że w domu, przy domu, szczególnie jeśli ktoś jeszcze też mieszkał na wiosce, było sporo takich obowiązków, gdzie, że tak powiem, no, była sytuacja, w której nie ma żeboli. Po prostu trzeba było bardzo konkretne rzeczy zrobić, wykonać, bo tego od nas wymagali i egzekwowali czasem, również poprzez kary, rodzice. Wiem, że dzisiaj może to tak słabo współbrzmi z duchem dzisiejszej pedagogiki, ale tak było. Zmierzam do tego, że po prostu sytuacja, w której czymś stałym było wymaganie od młodego człowieka, że ma pracę konkretną do zrobienia i że nikt tego za niego nie zrobi, to też bardziej sprzyjało temu, żeby się ruszać. Nie tyle może z kanapy, ale w ogóle sprzyjało jakiejś aktywności. Prawda jest taka, że dziś wielu młodych ludzi jest w sytuacji, kiedy mama wszystko pod nos podstawi, kiedy po prostu, no dobrze, że jeszcze po prostu nie musi wsadzić pod prysznic, prawda, i stamtąd wyciągnąć i wysuszyć głowy rano, no to mama się dzisiaj martwi, żeby syn się do szkoły nie spóźnił, a nie syn się martwi o to. Czasami tak bywa. Ale to na pewno nie sprzyja takiemu wyrobieniu w sobie praktyki właśnie pewnej aktywności. A człowiek też nie będzie inny na płaszczyźnie religijnej niż jest na płaszczyźnie takich spraw codziennych. Jeśli jestem leniem w sprawach, które dotyczą zwykłego mojego dnia, to będę też leniem w tych sprawach, które dotyczą mojej wiary, mojej religii, praktykowania. To nie można, nie mamy dwóch serc, mamy jedno serce. Ale mówię to po to, żeby właśnie tym bardziej docenić i pochwalić i nawet zachwycić się tym, że są młodzi ludzie i jest ich, wbrew pozorom, jest ich bardzo, bardzo wielu, którym się jednak wbrew temu, że świat może nie zawsze ich zachęca do aktywności, że musisz się spocić w życiu, chcą się spocić, chcą coś zrobić dla innych, chcą się zaangażować w życie Kościoła. I tutaj czapki z głów, wielki szacunek dla was, młodzi ludzie, którym się chciało jeszcze zanim papież Franciszek powiedział, rusz się z tej kanapy i idź, ewangelizuj tak, jak potrafisz. I też do tych, którzy przynagleni tą zachętą papieża Franciszka z kanapy się ruszyli, ubrali buty i próbują iść i głosić Ewangelię swoim życiem.
Niech te optymistyczne słowa będą dla nas zachętą do tego, żeby właśnie tak postępować. 23 minuty po 22, już za moment dalsza część naszej audycji. Tymczasem bardzo dziękujemy za dotychczasową waszą aktywność i do niej Zachęcamy, przypominam, 536 600 500 albo Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, to fanpage na naszym Facebooku. Teraz Stróże Poranka i piosenka Drogi, a po tej piosence powracamy do rozmowy.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znój, niczym ostatni bój w Bogu te dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz. Nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz. Nie wiem czy mi wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł.
Teraz na antenie naszego radia witamy ojca Wiesława Pabiana z Gliwic, który Gliwicach jest, pracuje jako redemptorysta, jest też pomaga jako terapeuta w ośrodkach, także witamy Cię, Ojcze Wiesławie. I
Szczęść Boże.
I zapraszamy, Szczęść Boże. Ojcze, takie pytanie mamy do Ciebie, ponieważ od wielu lat pracujesz jako terapeuta. Co według Ciebie sprawia, że wielu młodych ludzi jest daleko od Pana Boga?
O, to bardzo szerokie pytanie jest. Bo jak się tak zastanawiam na tym, to wiele czynników gra rolę, że młodzież odchodzi od Boga. No tak, na pierwszy rzut oka to rodzina. Druga to akurat taki wiek, bo to wiek jest, że to młodzież w tym roku tak z punktu widzenia psychologii tak no, chce być autonomiczna, chce sama decydować o swoim życiu. To jest druga. Trzecia to przynależność do jakiejś grupy. W zależności do jakiej grupy oni się tam zbliżą, to działa więc taka grupa. Jeżeli to jest grupa ludzi, którzy z Bogiem mają do czynienia, to idą w tą stronę, jeżeli nie, to odchodzą.
Czyli najważniejsze jest przede wszystkim właśnie rodzina i te dobre wzorce, o których
mówisz.
I bardzo
dobre wzorce. Jeżeli rodzina jest w porządku, to dziecko, młodzież zawsze będzie w tym kierunku szło, co rodzina, a jeżeli nie, to będzie szukało innych wyjść.
A gdybyś tak mógł powiedzieć z tej pracy, w której działasz jako terapeuta, to z jakimi takimi najtrudniejszymi może problemami można wśród młodzieży się spotkać, które oddalają od Pana Boga, które czynią młodzież właśnie nieszczęśliwymi, ubogimi?
To pierwsze błędy. Błędy, jakie się popełnia. Często jest tak, ja mówię o tej grupie ludzi, z którą mam do czynienia, którzy ma powiązane z głównie to narkomania, z narkotykami. Często młodzi uciekają w narkotyki, dlatego że w domu nie znajdują tego, co chcą. Poczucia bezpieczeństwa, miłości, ciepła. I szukają czegoś innego. Tutaj popełniają błędy i z takich rozmów, które przeprowadzam z nimi, to jeżeli popełni błąd, jeżeli zaczyna brać narkotyki, to bardzo mu się trudno zbliżyć później do Boga. Bo on wie, że robi źle, że robi coś, co jest grzechem i bardzo trudno mu wejść do kościoła, przyznać się, bardzo trudno mu pójść do spowiedzi. Bardzo trudno uklęknąć, właściwie wezwać pomocy Boga. I to wszystko kwestia też, tutaj ta pierwsza przyczyna rodziny. Jeżeli w rodzinie nauczył się takie zaufania do Boga, ma taki prawdziwy obraz Boga, to on go znajdzie na takich trudnych chwilach. Natomiast jeżeli tam był taki zafałszowany obraz Boga, no to będzie się go bał. I myślę, że ten rok miłosierdzia, który teraz minął, był bardzo fajnym takim rokiem, że podkreślał to miłosierdzie Boga, to ten ukłon Boga w stronę człowieka, tak przybliżenie się do człowieka. Myślę, że to było bardzo ważne. Przynajmniej w tym sferze, co ja działam, to miłosierdzie, przebaczenie, to dla nich jest bardzo ważne.
Czyli przede wszystkim chodzi o ukazanie młodym ludziom takiego Pana Boga, który jest miłosiernym Ojcem, który, do którego możemy odezwać się w potrzebie, który zawsze nas wspomaga.
Dokładnie tak. Prawdziwy obraz Boga. Taki, jaki Bóg jest. Nie, że On jest jakimś tam może tylko sprawiedliwy, taki jak sędzia, to kojarzy się z sędzią, z policjantem, z prokuratorem. Tylko ktoś, kto przebacza i ktoś, kto kocha. Kocha bezwzględnie.
A co Ojciec myśli, co my jako redemptoryści, jako też kapłani, czy może w ogóle jako ludzie też i młodzi możemy zrobić dla tych młodych, by oni byli w kościele, by odnaleźli drogę do Jezusa?
Przede wszystkim do nich wychodzić, nie bać się jego. Oni potrzebują kogoś, kto wyjdzie do nich, kogoś, kto przede wszystkim będzie człowiekiem, spróbuje ich zrozumieć, bo dlaczego odchodzą od Boga? Dlatego, że nie rozumieją. Dlatego, że nie rozumieją tego świata, problemów, nie rozumieją siebie nawet. być człowiekiem, być przyjacielem. To jest najważniejsze dla nich.
No tutaj myślę to, co teraz, ojcze, powiedziałeś. Jeden z naszych, słuchaczy napisał takie słowa, że biedni są ci, bo nie chcą poznać kogoś, kto każdego bardzo kocha. Nie chcą poznać Pana Boga. I właśnie myślę, że to jest najważniejsze z tego, co teraz nam przekazałeś, abyśmy, prawda, pokazywali tego Pana Boga, Boga pełnego miłości, miłosierdzia, kochającego i byli dobrymi wzorcami.
No przede wszystkim. Oni szukają kogoś, kto ich poprowadzi. Kogoś, kto im pokaże, jak żyć. Kogoś, kto ich rozumie, nie odrzuci.
Dziękujemy Ci, ojcze, za te słowa. Dziękujemy za to ukierowanie też. No i życzymy w Twojej posłudze również wszystkiego dobrego, żeby Pan Bóg błogosławił, byś tych młodych ludzi mógł prowadzić dalej do Pana Boga. Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Dziękujemy ojcu serdecznie za to takie pokazanie jakby fragmentu pracy posługi redemptorystów. Myślę, że warto byłoby, żeby ojcowie też powiedzieli troszeczkę szerzej o tym, jak redemptoryści właśnie schodzą z tej kanapy, może na własnym przykładzie, oczywiście życia też swojego, jak się schodzi z tej kanapy i gdzie się idzie, w jaki sposób głosi się Ewangelię i szuka tego człowieka ubogiego. Pamiętam, były takie lata, kiedy się kapituły zastanawiały i debatowały latami, miesiącami nad tym, kto jest człowiekiem ubogim. A myślę, że warto przede wszystkim to, co też ojciec Wiesław powiedział i też chłopaki mówili, że przykład życia, przykład bardzo konkretnej działalności. Więc jak redemptoryści to robią?
Ojcze, no tu z kolei by czasu nie starczyło nawet na wyliczanie tych wszystkich dzieł podejmowanych, nie dlatego, że tak się komuś wymyśliło, ale dlatego, że dostrzegamy jakieś konkretne obszary ubóstwa duchowego tu i teraz, dziś. Paweł mówił na początku audycji coś też bardzo zbieżnego z tym, co przed chwilą ojciec Wiesław powiedział, że po pierwsze trzeba być, po pierwsze trzeba towarzyszyć. Wcale nie trzeba jakoś intensywnie myśleć nad tym, jakie ja tu orędzie do kogoś wygłoszę, jak już do niego pójdę. Nie, to najpierw trzeba pójść, tak? I z pewnością ludzie ubodzy nie oczekują, ci, których uważamy za ubogich duchowo, nie oczekują jakichś przemów wielkich do nich skierowanych, które mają ich zmienić w jednym momencie. Nie, oni oczekują obecności. Rzeczywiście gdzieś te głody dzisiejszego człowieka to są bardzo często głody obecności, głody kogoś, kto zechce ze mną współdzielić moje życie. I my, redemptoryści, robimy to na bardzo wielu płaszczyznach. Bardzo wielu z nas gdzieś dotyka tych różnych ludzkich bied na płaszczyźnie parafii, w których pracujemy, czy w Polsce, czy na całym świecie. Z pewnością gdzieś misje, które prowadzimy, szczególnie ten czas pojednania podczas misji, jest takim momentem, gdzie ludzie z tą swoją biedą przychodzą do miłosiernego Boga i chcą zmieniać swoje życie. Misje, rekolekcje głoszone przez redemptorystów, to jest szczególny też czas łaski, doświadczenia miłosiernego Boga, które powoduje cuda w życiu ludzkim, można powiedzieć. Więc tutaj to są, można powiedzieć, jakieś takie dwa sposoby, ale przecież jest Radio Maryja, które idzie do tych, którzy gdzieś chyba nie byli zauważeni w tym czasie przemian w Polsce, którzy gdzieś czasem byli bardzo też pogardzani. Ja pamiętam takie jedno wydarzenie, kiedy chodziłem z Panem Jezusem do chorych, odwiedziłem starszą panią, to była moja pierwsza wizyta, na biurku stało zdjęcie córki, która ze swoją rodziną żyje tysiące kilometrów od Polski. Ona powiedziała, że ma córkę, no ale ona żyje na innym kontynencie. I tak ze łzami w oczach mówi do mnie: ojcze, ja mam tylko to radio i mam tylko was. I wtedy chyba jeszcze bardziej sobie uświadomiłem, jak wspaniałym wyjściem do ludzi będących w biedzie, takiej duchowej biedzie, jest też Radio Maryja. Ale to jest całe mnóstwo przeróżnych dzieł. Przecież to jest też katecheza, gdzie spotykamy się z tą czasem wielką biedą duchową. Ja pamiętam takie doświadczenie swoje, kiedy w gimnazjum miałem ucznia, który tak dawał w kość, że po prostu myślałem, że go rozszarpie. Oczywiście nie polecam stosowania takich metod. Natomiast bardzo wyprowadzał mnie z równowagi. Z religii nie chciał się wypisać, no więc każda lekcja to była droga przez mękę z jego udziałem. I potem skończył szkołę, nie widziałem go przez długi, długi czas i kiedy było moje pożegnanie w parafii w Głogowie, zobaczyłem go w drzwiach kościoła. I pomyślałem, że pewnie mszę świętą zamówioną ma za kogoś tam z rodziny, więc dlatego jest w tym kościele. I potem na Facebooku się odezwałem do niego, zapytałem go, dlaczego był w kościele. Więc napisał mi, że nie miał odwagi przyjść mnie przeprosić za wszystko, co się działo w szkole, ale że przynajmniej w ten sposób, przez obecność i modlitwę na tej mszy świętej pożegnalnej, chciał mi podziękować za wszystko, co chciałem dla niego zrobić. Ale też od razu dodam, że chwilę później napisał, że wrócił do kościoła dzięki koledze, który dał świadectwo swojej wiary i go do tego kościoła zaprosił. Płaszczyzn wychodzenia do ubogich jest bardzo wiele. Bardzo, bardzo wiele. Bo i ubogich jest bardzo, bardzo wielu w dzisiejszym świecie. Ważne jest to, żebyśmy tych, którzy się źle mają, zauważali. Bo nawet nie chodzi o jakieś metody szczególne. Chodzi o to, żeby mieć wrażliwe oczy. Żeby nasze zmysły były wrażliwe na biedę drugiego człowieka. Metody zawsze się jakieś znajdą. Natomiast to jest niesamowicie istotne, żebyśmy mieli serca wrażliwe, żebyśmy mieli oczy wrażliwe, żebyśmy mieli uszy, które słyszą w tym całym hałasie świata i żebyśmy właśnie nie chcieli siedzieć na tych kanapach, gdzie nam będzie cieplutko, miło i przefajnie.
Coś piszą do nas nasi słuchacze?
Tak, jest dużo, dużo nowych. Pojawiło się spostrzeżeń, między innymi Grzegorz Koniarz, który pisze o konkretnym wyjściu do człowieka ubogiego. Wejdźmy ze świata wygodnego, z tak zwanej kanapy, do tego trudnego, biedniejszego świata, czasem i niepełnosprawnego. Sam nim jestem, więc wiem, jak to jest. Czasem sam się buntowałem, Boże, dlaczego ja? Ale teraz z perspektywy czasu wiem, że niepełnosprawność jest dana przez Boga wybranym ku przestrogom dla tych, co nie szanują życia. Jak mawiał święty Augustyn, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko znajdzie się na swoim miejscu i to cała kwintesencja chrześcijaństwa, by nie stać się ubogim bez Boga, przykazań i Kościoła. Dziękujemy Ci, Grzegorz, za Twoje świadectwo. Pisze też do nas Agnieszka. Wracając do pytania o ludzi ubogich, współcześnie można odwrócić to, co napisała wcześniej, że ludzie, którzy nie mają pokory, to są ludzie właśnie ubodzy, budują świat przekonani o tym, że sami dla siebie są Bogiem, mogą przecież lepiej, mocniej, więcej. Internet zalewa nieraz plaga takich, którzy mówią nam, jak żyć, jak osiągać więcej, jak być coraz lepszym, a to przecież nie o to chodzi. Chcemy być mocni, bardziej wydajni. Warto się zatrzymać w tym duchowym sensie także, żeby nie stracić czasu. I też jeszcze SMS od słuchacza. Ja już od długiego czasu, to takie świadectwo, jak można dawać przykład, że jestem chrześcijaninem i też ewangelizować. Ja od długiego czasu mówię do ludzi szczęść Boże. Nie zawsze jest ta odwaga, aby wypowiedzieć te piękne słowa. Czasami jest nawet taka wielka wewnętrzna blokada. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu są ludzie, którzy odpowiedzą i to odpowiedzą ci, po których nie spodziewałbym się usłyszeć tego Bożego pozdrowienia. Myślę, że warto to pozdrowienie wypowiadać, bo okazuje się, że człowiek wierzący nie jest sam i całkiem możliwe, że inni też mają takie wnioski i chcą usłyszeć te słowa ode mnie.
Dzięki. Dziękujemy bardzo za każdy głos, bo one są istotne. To też jest sens tej naszej audycji, którą możemy współtworzyć i możemy swój głos w tej dyskusji też pokazać. Bardzo mi się podobało to, co powiedzieliście o tym, że trzeba otworzyć oczy też na drugiego człowieka. Mówiliście też o tej bliskości, by być blisko, by być obok kogoś i w taki sposób też dawać świadectwo o Chrystusie, o swojej wierze i tą wiarą zachęcać. Natomiast no, takie pytanie też może trochę zaczepne do młodszej części w studiu. Czy łatwo jest pójść do kolegi, koleżanki, czy w szkole, bo nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, jak to wygląda statystycznie, ale na przykład powiedzieć, czy zachęcić, zapytać, byłeś w kościele, czy idziesz do kościoła, czy zadać pytanie wprost o wiarę, o to wyznawanie wiary. Czy zdarzało wam się takie coś już kiedyś i jeżeli się zdarzało, to jak to wyglądało, a jeżeli się nie zdarzało, to dlaczego?
To jest bardzo trudne, ponieważ jeśli pytamy się o sprawy wiary, osoby bliskie nam, osoby z naszego otoczenia, z którymi mamy codzienny kontakt, to boimy się, że krzywo na nas popatrzą. Dużo łatwiej jest zapytać, powiedzieć o Bogu komuś nieznajomemu, ponieważ później my Go nie będziemy widzieć. Jeśli On nas nie polubi, to nie zrobi nam to większej różnicy. A jeżeli przez nasz system wartości, przez to, co my wyznajemy, zrazimy do siebie swoje koleżanki, swoich kolegów, to nas to zaboli po prostu.
Ja natomiast nie mam jakichś większych oporów, żeby pytać znajomych moich o wiarę, bo mnie po prostu oni interesują. Jeśli mogę jakoś im przysłużyć, to bardzo chętnie się staram, ale lubię wiedzieć, jak ich relacja z Panem Bogiem. Lubię z nimi o takich rzeczach rozmawiać. Mam też kolegę, który jest prawosławny i lubię też z nim sobie na przykład o wierze porozmawiać. Wymieniamy różne fakty i jest to na przykład dla mnie ubogacające też, taka rozmowa z nim.
Ja to mam tak, że zależnie od osoby wiem, jak i o czym mogę rozmawiać, bo mam kilku kolegów, z którymi luźno rozmawiamy na tematy wiary i wiem, że mogę do niej przyjść nawet ze skomplikowanym problemem i po prostu przedyskutować go bez żadnego wrażenia. A są też takie osoby, do których nawet nie ma się ochoty wyjść z tym, bo wiadomo, że zostalibyśmy odrzuceni.
No, myślę, że tutaj właśnie Rafał bardzo dobrze powiedział. Mam bardzo podobnie, że jest kilka takich osób, z którymi naprawdę mogę bezpiecznie o tym porozmawiać, ale właśnie to jest słowo bezpiecznie. Jest ten opór i jest trochę takich osób, z którymi chyba nigdy jeszcze nie poruszałem tematów wiary. No, ze sporą częścią moich znajomych poruszałem, ale ten temat, ale tak albo trochę luźniej, no czasem trochę głębiej. Natomiast takich osób, z którymi naprawdę głęboko rozmawiam o wierze, jest właśnie tak, nie wiem, kilka do kilkunastu osób.
Dzięki, nie będę was ciągnął za język dłużej, ale no jest coś takiego, ja też mam takie doświadczenie, choćby z katechezy w szkole, że wiara staje się tematem tabu pewnym, że niby każdy jest ochrzczony, każdy był u pierwszej komunii świętej, ale kiedy przychodzi temat wiary, no to nagle poza katechezą, poza religią, poza tą lekcją religii, czy na przerwie, czy gdzieś tam, no to gdzieś tam każdy się jakoś wykręca, każdy od tego ucieka. Tak jakby rzeczywiście to było czymś tylko prywatnym i zamykamy drzwi do sali religijnej, katechetycznej i wtedy temat wiary nie istnieje. Może dla kogoś ten temat wiary wraca w niedzielę, jak idzie do kościoła.
Ojcze, jak ojciec o tym mówi, to tak mi się przypomina ta sonda, która gdzieś była robiona na potrzeby programu w telewizji Trwam, na potrzeby Westerplatte Młodych, gdzie było zadane pytanie o to, czy to dobrze mieć, czy chciałbyś mieć księdza, zakonnika w rodzinie. I tam się tak trochę uśmiechałem, ponieważ jedna z uczestniczek tej sondy po takim jakby przemyśleniu powiedziałam, nie miałabym z tym problemu. Ktoś tam inny też wypowiedział się w takim duchu tolerancji. Ewentualnie moglibyśmy to jakoś znieść czy tolerować, gdyby się coś takiego wydarzyło. I tak mnie to trochę rozbawiło, bo oczywiście nie twierdzę, że trzeba jakieś transparenty, flagi wywieszać, że z tego domu jest ksiądz. Natomiast jeśli zaczyna się mówić w ten sposób, a więc właśnie jakby w domyśle sugerując, że no ewentualnie moglibyśmy to tolerować, gdyby z naszej rodziny był ksiądz, zakonnik czy siostra zakonna, no to też już o czymś świadczy, że właśnie coś, co kiedyś było normą, ale też taką radosną normą, czymś, co było powodem do radości, nie ze względu na osobę, ale ze względu na tajemnicę kapłaństwa czy powołania zakonnego, dzisiaj dla niektórych staje się w najlepszym razie czymś, co by można ewentualnie tolerować. I myślę, że rzeczywiście jest tak, że kiedy się chce Chrystusa wyznawać i o tym rozmawiać z innymi, to można natrafiać na trudności. Myślę, że również my, ojcowie drodzy i bracia, którzy jesteście tu w studiu, którzy złożyliśmy śluby, niektórzy z nas przyjęli już święcenia, doświadczamy tego też czasami w bliższej czy dalszej rodzinie, że jest bardzo trudno czasem gdzieś dotknąć tych tematów wiary, bo właśnie tak jak Jarek powiedział, kiedy wyjdziesz na ulicę i założysz na siebie transparent jakiś tam, nie wiem jak to się fachowo nazywa, no ale załóżmy, że masz napisane na plecach, że Bóg cię kocha albo pamiętaj dzisiaj niedziela, no to ostatecznie nie jest to wielki problem. Ale kiedy pójdziesz do kogoś ze swojej rodziny i powiesz mu pamiętaj dzisiaj niedziela, no to co, no to może ewentualnie powiedzieć, co ty się mnie czepiasz, daj sobie spokój, chcesz to idź, nie? Więc rzeczywiście to bywa trudne, ale no cóż, no przecież nie jesteśmy jako uczniowie Jezusa powołani do tego, żeby nauki Jezusa wysłuchać i zasnąć szczęśliwie, ale żeby nauki Jezusa słuchać i tą naukę Jezusa przekazywać dalej.
22:52 minuty. Zapraszamy również po raz kolejny też naszych słuchaczy do tego, żeby włączyć się w audycję poprzez telefony. To wymaga trochę odwagi, więcej niż napisanie SMS-a. Tych SMS-ów przychodzi sporo i za to dziękujemy i są też wpisy na Facebooku, ale też te telefony są bardzo ważne, jak słyszeliśmy też, bardzo ubogacają nas i są takim żywym świadectwem. Przypomnę jeszcze raz numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200.
głos. Dawno nie wierzą już tym, co w rozpaczy swej skryli choroby cierni, tym, co w oczach zamknęli kurz, gorzki płacz. Mówi zaufaj, będziesz na cień. Szukasz ulgi od win, tych, co ból skrzywił twarz, rzucił w odmęty zła, tych, co bezpłatnie od wielu lat gonią wiatr.
Gonią wiatr.
Bierze w ramiona swe.
Wzrostanie, odbieramy telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, moje imię Paweł. Dzwonię z Buczkowic. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kochani, jak się mogę wypowiedzieć, w wierze to jest to, co mówicie, to jest wielka racja. Ale jak chciałem tak zwrócić uwagę na narodzenie wiary, bo trzeba taki etap przejść, jakim jest rodzenie wiary w sobie i on może trwać dość. Ja mam, dzwonię, jestem człowiekiem młodym, chociaż latami jest, mam 49 lat dokładnie, ale rodzenie wiary trwa i dzięki Bogu, że człowiek, który ma w sobie coś dobrego, jednak, a to dzięki urodzeniu, czyli rodzinie, matce, przyjaciołom, otoczeniu, poznanym właśnie ludziom, kapłanom, może urodzić wiarę. I to jest, na ten fakt zwrócił bardzo uwagę. I tutaj Kościół w tego szeroko pojętym Bożym dzięki Bogu między ludźmi połączeniom może mieć bardzo, bardzo ważną rolę i wielką chwałę też, też dla tych poszczególnych ludzi, którzy rodzą, pomagają rodzić wiarę. I ja jestem osobą, nie będę o sobie mówił, bo to nie ma znaczenia. Ważne, że Pan Jezus żyje, jest między nami i każdy z Was doświadczy Go w sposób taki niepowtarzalny. Trzeba być po prostu otwartym bardzo. I co jeszcze, przyjdzie taki moment, gdy każdy w jakiś sposób różny, bo każdy może na przykład bardzo chcieć poznać Pana Jezusa, to nie chodzi o ciekawość, ale ktoś będzie chciał na przykład dozna wielkiej przykrości, że już nic w stanie nie będzie mu już pomóc, to proszę wzywać Pana Boga, proszę wzywać. Jeżeli ktoś już po prostu będzie nie wiedział, co dalej czynić, też proszę wzywać. Także to wszystko z Panem Bogiem, kochani, z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie, no i pozdrawiamy. No, bardzo ciekawe zagadnienie o tym, takim rodzeniu wiary, prawda, że to trzeba pewnej współpracy. Mówiliśmy sobie o tym i nasi młodzi przyjaciele też o tym powiedzieli, czy to wybrzmiało, o tym rodzeniu wiary, czyli żeby wspólnie coś stworzyć, wspólnie pomóc, żeby w kimś ta wiara się urodziła. Też temat, czy tytuł naszej audycji Czas Wzrastania też o tym mówi, że żeby coś się urodziło, to no też potrzeba pewnej gleby, pewnego środowiska.
Oczywiście, bo tu jest, myślę, bardzo ważny akcent, który został położony na wspólnotę Kościoła. Bo nikt z nas, moi drodzy, przecież nie idzie do nieba w pojedynkę. Ktoś nawet tak dosyć mocno, ale myślę, że coś w tym jest, powiedział kiedyś, że do nieba albo wejdziemy razem, albo nie wejdziemy wcale. Myślę, że w tym jest dużo racji, bo my jesteśmy nawzajem za siebie odpowiedzialni. Myślę, że zbyt często podchodzimy do wyznawania naszej wiary jak do aktu jednostkowego. Obrazując, no wtedy msza święta, na którą chodzimy, na przykład niedzielna, byłaby aktem kilkuset ja oddzielonych od siebie. No nie, to jest przecież wspólnotowe przeżywanie tej tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana, który przychodzi do nas pod postaciami eucharystycznymi. To jest wspólnotowe wielbienie Boga. Nigdy nie jest to akt jednostkowy. Myślę, że ten akcent na wspólnotowe rodzenie do wiary jest bardzo ważny.
Odbieramy telefon kolejny, proszę bardzo. Halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz z Gliwic.
Witamy Cię.
Ja chciałem powiedzieć, że ja byłem ubogi przez 29 lat swojego życia, nie znając Boga. I miałem dużo problemów w swoim życiu poprzez to, że byłem uzależniony od narkotyków i dużo spędziłem też lat w więzieniu, ale mógłbym powiedzieć, że to Pan Bóg mnie odnalazł i tak się stało, że trafiłem na mszę do kościoła i od tamtej pory, gdy otworzyłem serce do Pana Boga, to w moim życiu naprawdę wydarzyło się wiele dobrego. I mógłbym powiedzieć, że jak żyłem w jakimś jednym wielkim chaosie, no, to moje życie przewróciło się teraz do góry nogami. I to też dzięki ojcu Wiesławowi Redemptoryście, który odprawią mszę w ośrodku dla uzależnionych, do którego chodziłem co tydzień. I też dzięki niemu wziąłem 3 sakramenty, co myślałem, że to nigdy czegoś takiego w życiu moim po prostu nie
No jakoś pomógł mi to po prostu wszystko zorganizować, bo chodziłem do kościoła, ale modliłem się, ale nie, mama moja z ojcem jej nie ochrzcili, a jakoś już zacząłem czuć taką potrzebę, żeby przyjąć Pana Boga do serca i jakoś ojciec Wiesław mi w tym pomógł. Ochrzcił mnie, byłem u niego u komunii, u bierzmowania i mógłbym powiedzieć, że też takie to mówicie, że żeby wstać z kanapy, no to moje życie to tak wygląda, że po prostu ja wstałem z kanapy i niesamowite rzeczy się dzieją teraz w moim życiu, odkąd przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. I też jest tak, że jak dawni znajomi, jak słyszą o tym, że chodzę do kościoła, że się modlę, to czuję się taki po prostu, że jakby mi się troszeczkę się ze mnie śmieją, ale ja się teraz po prostu nawet w żadnym pretensie się tego nie wstydzę, po prostu jestem dumny z tego. I nie wiem, no jak, nie wiem co jeszcze powiedzieć, ale myślę, że przez te 4 lata, odkąd poznałem Pana Boga, no to naprawdę niesamowite rzeczy się dzieją. Pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie, Grzegorzu, za to takie świadectwo mocne twoje. A mogę takie pytanie zadać jedno? Tobie?
Tak, tak, tak.
Bo powiedziałeś o tym, że wstałeś z kanapy, był ten moment takiego powstania z kanapy. A czy to wstawanie z kanapy nie jest przypadkiem, czy nie czujesz takiej potrzeby, żeby to czynić codziennie, żeby ten gest taki jakby ponawiać w sobie, że bo czasem też przecież no przychodzi chyba jakieś znużenie, mimo że tylko Pana Boga już doświadczasz w taki sposób bardzo konkretny, no to też czasem przychodzą pewnie momenty, że się czegoś tam nie chce znowu.
No tak, przychodzą, ale to jest chwilowe i jest tak, że po prostu ja dziękuję Panu Bogu za wszystko, co mam, za chwilę słabości, za to, że pomaga mi stać, gdy jest mi źle. I po prostu jak mi jest źle, to po prostu proszę Boga o to, żeby mnie wspomógł, wsparł. I mógłbym powiedzieć, że no czuję Jego obecność cały czas. No, teraz 7 tygodni temu urodził mi się syn. Mam wspaniałą żonę i dziękuję Panu Bogu za to. I wiem, że to jest też dzięki Niemu, bo się o to modliłem.
Dzięki serdeczne. Dzięki szczególnie za te słowa, które powiedziałeś, że to Pan Bóg też pomaga ci wstać, bo my trochę tak rozważaliśmy ze strony takiej ludzkiej czysto, co my możemy zrobić, w jaki sposób Pana Boga zanieść, ale jeżeli nie pozwolimy temu Panu Bogu, żeby On rzeczywiście pomógł mi wstać, żeby mnie chwycił za rękę, to też będzie to pewien problem, będzie nam bardzo ciężko. Dziękujemy Ci i pozdrawiamy. I mamy telefon kolejny, proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Michał Żebrowski. Jestem w tym czasie wieczornym na rekolekcjach na dniach otwartych w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku.
No proszę.
I chciałbym, żeby ksiądz powtórzył temat, bo niedawno dołączyłem i mam krótkie świadectwo, tylko po prostu temat mi umknął. Pamiętałem o nim cały dzień, tylko chciałbym powiedzieć, czy mógłby ksiądz przypomnieć.
To temat brzmi bezpośrednio z kanapy do ubogich.
Super, właśnie powiem tak, ja właśnie także wstałem z tej kanapy. Może nie jestem na tyle ubogi, ale poprzez to, że Pan Jezus wskazał mi drogę, jaką mam kroczyć, żebym wstał z tej kanapy w końcu i pokazał mi to, że żebym pojechał na rekolekcję, na dzień otwarty do mojego diecezjalnego seminarium, do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej. I gdy tak Pan Jezus mi pokazał to ja pomyślałem sobie na początku, mówię, no mnie po prostu nie stać na to, jestem ubogim człowiekiem, żeby jechać tam, tam jadą tak bogaci w wieży i tak dalej. A później, gdy dzisiaj przyjechałem tutaj przed południem, spotkałem swoich wielu przyjaciół, bo w moim elskim seminarium mam bardzo wielu tych przyjaciół moich. Dzisiaj właśnie był temat poruszony podczas modlitwy wieczornej o przyjaciołach i pomyślałem sobie o tym, że jak tutaj wracam, to jest mój drugi dom. I teraz jak wstaję z tej kanapy, to już nie czuję się ubogi, tylko bogaty w sercu, ponieważ po spowiedzi, którą dzisiaj odbyłem, po prostu czuję się silniejszy, że stałem z tej kanapy i pojechałem tutaj, że chcę się tu spotkać z ludźmi, z którymi się naprawdę, z niektórymi z chłopaków znam się bardzo długo. Mam zaszczyt naprawdę Panu Bogu podziękować Mu za to, że On mnie tutaj przyciągnął z własnej woli, ale też z woli różnych osób, ponieważ wiele osób mnie namawiało, że chodź, będzie fajnie i tak dalej, a ja mówiłem nie, to nic dla mnie. No i dzisiaj, naprawdę dzisiejszego wieczoru tak pomyślałem sobie o tej audycji i dziękuję Panu Bogu, że dał mi ten dar, że z człowieka ubogiego mogę się stać ubogaconym, żeby przyjechać tutaj do seminarium, do Ełku i dać takie świadectwo poprzez pracę moją i naukę tutaj w seminarium, żebym mógł służyć drugiemu człowiekowi. Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich chłopaków, którzy już śpią w naszym elskim seminarium, wszystkich naszych moderatorów, wykładowców, ale w sposób szczególny chciałbym pozdrowić naszego księdza biskupa, bo wiem, że tego słucha. Księże biskupie Jerzy i księże biskupie Romualdzie, dziękuję za to, że przyciągnęliście mnie na ten dzień otwarty. Także pozdrawiam wszystkich w studiu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No u nas jeszcze wszyscy nie śpią, ale już prawie tak jakbyś widział sytuację w studiu. Dziękujemy. Bardzo mnie jakoś zaintrygowało to, co Michał powiedział, że z ubogiego stał się ubogaconym. Zobaczcie, jak blisko jedno z drugim, jedno sformułowanie z drugim, czyli ubogi, ubogacony, prawda? Czyli tak niewiele trzeba tego wstania, tego zrobienia kroku, żeby coś się zmieniło w życiu, żeby coś się w tym życiu, tak mówiąc potocznie, ruszyło, żeby coś poszło do przodu.
Ojcze, ja bym jeszcze dalej pociągnął tą pożyteczną grę słowną. Ubogi, ubogacony, ubogacający. No właśnie, bo to tak bardzo często bywa, że ten, który jest gdzieś właśnie doświadczony tym ubóstwem wiążącym się z brakiem doświadczenia Boga w swoim życiu, kiedy już Pana Boga doświadczy, to też staje się kimś, kto pomaga innym, kto ubogaca innych, kto podaje tą rękę. Bo czasem z tym wstawaniem z kanapy to jest też tak, że my potrzebujemy, żeby ktoś nam podał rękę. Bo czasem się tak zależymy na tej kanapie, tak zgnuśniejemy, że to cielsko może ciężko poderwać z tej kanapy. I wtedy, jeśli jest dłoń wyciągnięta kogoś, kto jest obok, no to wtedy może nam to bardzo pomóc. A jeśli już wstaniemy, to możemy wtedy też, doświadczywszy, że można wstać, możemy też pomagać wstawać innym. Ja jeszcze tu na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo ona mi się gdzieś tam przebija przez te telefony słuchaczy, które przed chwilą odbieraliśmy. Mianowicie wybrzmiała gdzieś tam w tle też kwestia modlitwy. Oprócz tego myślę, moi drodzy, że jako młodzi ludzie możemy w sposób taki kojarzący się z aktywnością wychodzić do tych, których uważamy za ubogich, a więc nieznających Boga, czyli coś organizować, dawać świadectwo poprzez jakieś znaki, rozmawiać, to nie wolno nam zapomnieć o tym, że modlitwa za tych, którzy się źle mają duchowo, to jest też wyjście. Może nam się czasem kojarzy modlitwa z jakimś, nie wiem, siedzeniem, klęczeniem, nieruszaniem się. Ale modlitwa to jest coś, co skały kruszy. I ileż matek wymodliło nawrócenie swoim dzieciom. Czasem to też tak bywa, że nawet może ta mama, może ta babcia nie zobaczy już tego nawrócenia za swojego życia, ale owoce tej modlitwy potem gdzieś w życiu tego człowieka są bardzo, bardzo widoczne. Ja parę razy już w moim kapłańskim życiu doświadczyłem sytuacji, kiedy ktoś w momencie śmierci kogoś bliskiego przychodził do sakramentu pokuty i pojednania i wspominał, że mama czy babcia tak bardzo się modliły o moje nawrócenie i dlatego tu dzisiaj jestem, czasem po kilku, czasem po kilkunastu, a było i tak, że po 20 paru latach ktoś przyszedł do spowiedzi i właśnie jako taki jakby argument podał to, że wie, że ktoś bliski modlił się wiele lat o jego nawrócenie.
Dzięki. Może kilka SMS-ów i wpisów z waszej aktywności. Takie... Wiemy, że piszecie do nas z różnych miejsc, z różnych okoliczności waszego życia. Cieszymy się i dziękujemy też za to.
Mamy takie świadectwo Łukasza, które nawiązuje do tych świadectw ostatnich, szczególnie do Grzegorza. Łukasz pisze o tym, jak w jego życiu dokonała się przemiana, nawrócenie. Ubogi to ten, kto nie doznał takiej miłości, która płynie z krzyża, Jezusa Chrystusa, która nie jest ludzka i która przemienia wszystko, co przeżywamy. I tak do niedawna było ze mną. Dopiero kerygmat świętego Pawła mi to uświadomił. Żyję tu na świecie i wszystko, co robię, ma mnie przybliżać do Królestwa Bożego. I tak w nawiązaniu do tych słów, które mówił ojciec Witold, też pozwolę sobie nawiązać do świadectwa tych wcześniejszych przykładów, że ubogi, właśnie ubogacony, tak to było, i ubogacający. Pozwolę powiedzieć o tym, bo znam też Grzegorza, który dzwonił do nas i dzięki niemu właśnie sam mogłem się ubogacić i nasza młodzież, kiedy pracowałem w Gliwicach, kiedy to przez niego i jeszcze jednego jego znajomego, Marcina, mogliśmy wyjechać razem z młodzieżą do zakładu karnego, do Kłodzka. I tam też doświadczyliśmy tego, jak ludzie ubodzy mogą ubogacać innych. Pojechaliśmy do nich z Eucharystią, z koncertem, razem z zespołem młodzieżowym, a tak naprawdę dużo więcej otrzymaliśmy od nich przez to, że to oni dla nas dali siebie, dali swoje doświadczenie. No i też chyba najpiękniejszy moment to, co gdzieś młodzież wspominała i mi bardzo w sercu zostało, że oni na ile potrafili, na tyle dali siebie, że razem z nami byli, że razem z nami się modlili i też dla nas zaśpiewali właśnie tą piosenkę Przyjaciela mam, w kontekście tego, jak Pan Bóg działa przez innych też ludzi, działa w ich życiu i abyśmy o tym pamiętali. Także to też bardzo ważne, aby umieć korzystać z tego doświadczenia tych ludzi, którzy mogą nas ubogacać.
Dzięki. Jeszcze kilkanaście minut naszej audycji zostało zaledwie. Czas szybko płynie. Dzięki aktywności i w studiu, ale też poza studiem. Dlatego bardzo dziękujemy za te telefony, za świadectwa, które też ciągle pojawiają się i na Facebooku, i w SMS-ach. Trochę więcej odwagi macie pisząc niż mówiąc, ale czasem tak też trzeba. Mówimy sobie trochę więcej dzisiaj o redemptorystach, też pod kątem powołania redemptorystów i może jeszcze nie chcemy chłopaków, którzy przyjechali dzisiaj do Torunia, wysyłać do Tuchowa, do seminarium, czy najpierw do postulatu, ale tak gdybyśmy się teraz trochę rozmarzyli. Panowie, takie pytanie. Jako redemptorysta, Gdzie chciałbyś pójść szukać ubogich, opuszczonych i gdzie głosić tą Ewangelię człowiekowi ubogiemu, opuszczonemu? Granic nie mamy żadnych. Nie ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza rzeczywistość tutaj w Polsce. Możemy iść w dowolny zakątek świata.
Ale zatrzymujemy się na planecie Ziemia.
Tak, tak, na Ziemi na razie. Na Ziemi. Póki co.
Gdybym ja miał zostać redemptorystą, misjonarzem, tak mi się wydaje, że odnalazłbym się na misjach, na przykład w Ameryce Południowej, ponieważ ja miałem doświadczenie w zeszłym roku bycia wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej i tam doświadczyłem ubogości ludzi w zdrowiu i też materialnie. I uważam, że właśnie w tym sposobie bycia ubogim wśród ludzi bym się odnalazł. A poza tym też miałem wiele okazji do spotykania się z misjonarzami pracujących właśnie w tamtych miejscach, czy też w Afryce, w Azji. I zawsze misje za granicą wśród ludzi biednych, ubogich, schorowanych fascynowały mnie. Dla mnie zawsze było to czymś niesamowitym i wydaje mi się, że w takiej rzeczywistości mógłbym się odnaleźć.
Ja myślę, że zostałbym tutaj w Polsce, bo coraz bardziej widać to ubóstwo duchowe u nas. To nie jest tak, że go nie było. Bo Jezus powiedział, że ubogich zawsze mamy u siebie, ubogich zawsze było wielu i pewnie zawsze będzie aż do końca świata, ale to bardzo wychodzi teraz w Polsce, to widać, że jest wielu ludzi nieszczęśliwych albo wielu ludzi, którzy po prostu żyją z dnia na dzień i się nie zastanawiają nad sensem życia. Ja myślę, że do takich ludzi bym chciał dotrzeć, którzy nawet nie są nawet ubodzy materialnie, którzy żyją dosyć dostatnio, tylko że oni albo nie myślą o sensie życia, albo jakoś nie mogą dotrzeć do Boga, bo mają o nim złe informacje i mają fałszywy jego obraz. Ja myślę, że takich ludzi chciałbym dotrzeć.
Ja myślę, że też bym został w Polsce i chciałbym dotrzeć do ludzi w tych parafiach, które wydają się uśpione, które może nie prowadzą żadnej działalności, nie organizują żadnych czuwań, żadnych akcji. Ponieważ w każdej parafii, wszędzie są ludzie zdolni, są ludzie, którzy mogą tworzyć wielkie rzeczy, ale czasami brakuje jakiegoś bodźca startowego, jakiejś takiej iskry, by rozpalić ten płomień. Ja jako redemptorysta chciałbym być właśnie taką iskrą, rozpalającą płomienie w ludziach młodych.
Gdybym ja miałbym zostać redemptorystą, najprawdopodobniej byłbym w Polsce, ale też może bym się i na misję wybrał. Ale moim celem by było dotrzeć do ludzi młodych, do ich serc, być blisko nich, tak jak są właśnie teraz redemptoryści, bo sam tego doświadczyłem. I to bardzo mnie ubogaciło. I dzięki temu stałem się lepszym człowiekiem. I właśnie chciałbym w taki sposób pomagać innym, aby byli blisko Boga, aby poznali, że wiele nie jest potrzebne do szczęścia. Bóg jest najważniejszy i On prowadzi do szczęścia.
Mnie zainspirował jeden brat na ostatnich rekolekcjach. Podczas rozmowy z nim zapytałem go, gdzie odbył praktyki. Powiedział mi o Zakarpaciu, na Ukrainie, czyli bardziej tereny wschodnie, gdzie ludzie nie są tylko ubodzy w duchu, lecz także ubodzy materialnie. I właśnie tam, jeśli pokaże się im Boga, oni zaczynają nim żyć w pełni. Tam jest na przykład dużo dzieci, które nie mają ojca. Brakuje im tego idola, za którym mógłby iść. I właśnie pokazanie im, które rzeczy są ważne i danie im powodu do tak naprawdę życia w pełni, mogłoby być celem.
Dzięki serdeczne. No, myślę, że ojciec prowincja, gdyby tego słuchał, to miałby kilka pomysłów ciekawych na zagospodarowanie takich, takich przyszłych redemptorystów. Dziękujemy, bo to też jest inspiracja dla obecnych redemptorystów, żeby tak trochę może też ten wzrok skierować w te strony, o których mówicie, bo wy mówicie teraz o środowiskach i powiedzieliście o środowiskach, które wy widzicie, a czasem my tego nie zauważam, dlatego też ja w swoim imieniu oczywiście, bo tylko tak mogę, dziękuję. Ojcze Witoldzie, czy jakieś słowo na koniec dotyczące tego programu, może jakichś planów na przyszłość, zaproszeń?
Ojcze, no cóż, myślę, że tu dużo, dużo ważnych bardzo słów padło. Każdy, kto tej audycji słuchał, chyba mógł się czymś też ubogacić i może usłyszał coś, co słyszał już wiele razy, ale to tak czasem jest, że potrzebujemy w danym momencie swojego życia usłyszeć coś, co już kiedyś słyszeliśmy, i to nas pobudza w tym konkretnym momencie życia do jakiegoś działania. Myślę, że tak wiele różnych dobrych okoliczności się w tym czasie, jaki obecnie mamy, spotyka, które zachęcają do tego, żeby włożyć buty, zejść z kanapy, a więc ten rok miłosierdzia, którego myślę są przepiękne owoce, to wielkie wydarzenie, które też się dokonało tydzień temu, można powiedzieć, a więc przyjęcie Chrystusa za naszego Króla i Pana. To, że nowy rok duszpasterski będzie pod hasłem idźcie i głoście, nie leżcie i śpijcie, tylko idźcie i głoście, że chyba każdy, kto nas słuchał, może mieć całkiem solidny materiał do przemyśleń, jak ja jako człowiek wierzący mogę wyjść do innych, a szczególnie do tych, którzy się źle mają, szczególnie do tych, którzy jeszcze Pana Boga w swoim życiu nie doświadczyli w sposób taki, który by ich życie przemieniał. Bardzo się cieszę też tym, i wcale się na to nie umawialiśmy tu, że nasi młodzi przyjaciele, którzy tu razem z nami przyjechali, powiedzieli sporo dobrych słów o rekolekcjach powołaniowych, które jako redemptoryści organizujemy. Przypomnimy tylko, że te rekolekcje organizujemy w najbliższe ferie już w taki sposób, że każdy, kto tylko chce, niezależnie od tego, kiedy ma ferie, może brać w tych rekolekcjach udział. Będziemy się bardzo cieszyli, jeśli ktoś z Was zdecyduje się na takie rekolekcje przyjechać. Dla trochę leniwych powiem, że wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową powołania redemptoryści i z pewnością znajdziecie odnośnik do naszej strony internetowej, której adres dokładny to barka.redemptor.pl. Na tej stronie są podane już terminy rekolekcji podczas najbliższych ferii, ale tak dla zapodania, że tak to nazwę, ojciec Artur jeszcze nam te terminy przybliży.
Więc zapraszamy do nas na rekolekcję do Lubaszowej, do Barda Śląskiego i do Tuchowa. W Lubaszowej od 16 do 20 stycznia 2017 roku Gimnazjum i Szkoła Średnia oraz od 30 stycznia do 3 lutego. W Bardzie Śląskim, to jest Dolnośląskie, Kotlina Kłodzka, od 13 do 17 lutego rekolekcje dla gimnazjum i szkoły średniej. I jeszcze w Tuchowie, niedaleko Tarnowa, w Małopolskim, od 4 do 7 stycznia to są rekolekcje Dni Skupienia dla studentów i młodzieży pracującej.
Może dla kogoś trochę daleko na południe, bo właściwie wszystkie te miejsca są na południu albo w Małopolsce, albo na Dolnym Śląsku, ale zapewniamy, że warto przemierzyć te kilometry i to też jest możliwe. Rafałowi się chciało dzisiaj w środku nocy przyjechać do Tuchowa żeby z nami przyjechać do Torunia, a potem wrócić do Tarnowa i znowu z Tarnowa aż prawie pod Opole. Więc jak widać, jak człowiek ma jakieś dobre pragnienia, to jest w stanie wiele dokonać, żeby te dobre pragnienia spełnić.
Jest w stanie wstać z kanapy.
Wstać z kanapy.
Ubrać wygodne buty ciepłe, bo teraz już trochę zimnie się robi. Bardzo dziękuję za tę część. Zaraz się też wspólnie pomodlimy z wami tutaj na antenie, z naszymi słuchaczami. Później będzie jeszcze okazja do tego, żeby kogoś pozdrowić. Oczywiście nie wszyscy będą mieli okazję do tego, ale może ci, którzy się najbardziej dzisiaj napracowali, ci, którzy przy mikrofonach siedzieli, będą mieli okazję, żeby kogoś pozdrowić. Zapraszamy również wszystkich radiosłuchaczy już za kilka minut do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Kolejny dzień naszego życia dobiega końca. Chcemy Panu Bogu za ten dzień podziękować, za to wszystko dobro, które w naszym życiu się dokonało, które przypadło nam w udziale. A za nasz grzech, za nasze słabości, za te momenty, kiedy może brak było miłości względem bliźniego, względem Boga, szczerze Pana Boga w tym momencie przepraszajmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności.
W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś wyszedł nas w mrocznych godzinach i w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie.
Żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nagłoń ucha na moje wołanie,
bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy kto w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu. I złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi. I topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy.
Tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bardzo dziękujemy za udział w tej audycji naszym gościom Centrum Duszpasterstwa Powołanie Redemptorystów. Bardzo serdecznie dziękujemy też za trud, który podjęliście przybywając tutaj, tak jak ojciec Witold już wspomniał, z różnych stron, przede wszystkim z południa. Widać po twarzach, że to zmęczenie daje się we znaki, ale jesteście zadowoleni, uśmiechnięci. Zachęcamy, teraz zapraszamy do tego, by mamy kilka minut jeszcze, by kogoś pozdrowić.
Ja chcę pozdrowić moich rodziców,
moje rodzeństwo, moją babcię, wszystkich moich przyjaciół, znajomych z mojej klasy i wszystkich tych, z którymi tworzymy naszą grupę parafialną.
Ja oczywiście chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich uczniów i nauczycieli z pierwszego LO imienia Marcina Kromera w Gorlicach, najwspanialszy oddział KSM-u w Bobowej oraz wszystkich moich przyjaciół i naszą parafialną grupę ze Stróżnej.
Ja chciałbym pozdrowić moją mamę, mojego taty i moich braci. Chciałbym pozdrowić także moją dziewczynę oraz najwspanialszy i najcudowniejszy oddział KSM-u w Grybowie.
Ja chciałbym pozdrowić swoich rodziców, swoją siostrę, przyjaciółkę Dominikę, bardzo dobrą koleżankę Natalkę. Chciałbym pozdrowić moją klasę drugą F w Wiolchem. Oraz chciałbym pozdrowić mój rektorat oraz wszystkich, których znam.
Ja też chciałem pozdrowić rodziców, Paulinę, Natalię, Tomka Pasiekę, no i całą moją klasę zespołu szkół elektrycznych.
Ja gorąco pozdrawiam rodzinę, przyjaciół, bliskich, tych, którzy słuchali i szczególnie też Oazę z Gliwic, bo wiem, że gdzieś tam byliście, słuchaliście i obiecałem też pozdrowienia Martinowi i jego rodzinie. Powiem też, że z nami byli i łączyli się i w modlitwie, i w audycji.
A ja bardzo serdecznie pozdrawiam moich bliskich, moją rodzinę, rodzinę zakonną, nie mniej mi drogą, z Tuchowa, z naszego klasztoru, od najmłodszego z braci kleryków po najstarszego z ojców, także wszystkich z mojej rodzinnej miejscowości z Lubaszowej, wszystkich przyjaciół z różnych miejsc, w których mogłem pracować. Szczególnie pozdrawiam, może ktoś słucha, z parafii Kamienna Góra, z parafii świętych Piotra i Pawła, gdzie będę głosił rekolekcje adwentowe od najbliższej niedzieli. Szczególnie pozdrawiam tychże parafian. I wiem, że przynajmniej dwóch młodych ludzi z duszpasterstwa Powołań chciało tu bardzo z nami być jeszcze, no ale świętują teraz swoje 18 urodziny, więc z najlepszymi życzeniami te przeserdeczne pozdrowienia dla nich i dla wszystkich, którzy świętują w tym czasie swoje urodziny. Dzisiaj też imieniny Katarzyn wielu, więc też wszelkiego dobra, serdeczne pozdrowienia. Aż najszczególniejsze pozdrowienia dla wszystkich, którzy są z duszpasterstwem Powołań Redemptorystów związani. I chciałoby się w tym momencie powiedzieć amen.
Zapłać. Bardzo dziękujemy raz jeszcze wam, którzy tutaj przybyliście, żeby nas ubogacić i uczynić też ubogacającymi. Dziękuję wszystkim słuchaczom za aktywność, za włączanie się, za telefony, za wpisy na Facebooku, za SMS-y, które przysyłaliście, bo one tworzą naszą audycję. Zapraszamy, by w ciągu tygodnia też przeglądać to, co pojawia się na Facebooku, choćby czasu wzrastania, komentować, może wracać do tych myśli, które zostały podjęte w czasie naszych audycji.